Gdy słyszycie Księga Sędziów, to jakie pierwsze skojarzenie? Księga Sędziów, tak? Nie było króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. To jest jedno z takich ważnych stwierdzeń. Inne, jeżeli chodzi o Księgę Sędziów. To jest taki okres bardzo trudny w Izraelu. To jest prawie okres 200 lat. Okres bardzo trudny, okres, kiedy widzimy okresowo odstępstwo Izraela od przymierza, które Bóg zawarł z nimi na Synaju. Widzimy, że wrogowie, którzy mieszkali w tym rejonie, okresowo zyskują przewagę nad Izraelem. Izrael jest upokorzony, upokarzany. Widzimy też oczywiście Bożych pomazańców, sędziów, których Bóg wzbudza, aby ratować, aby wybawiać, ale generalnie to byśmy powiedzieli, ta księga to taka wielka sinusoida. Mówiąc kolokwialnie, Izrael jest raz na wozie, raz pod wozem. Tak ta księga wygląda. W tym sensie no, ona jest taka refleksyjna, okresami smutna, ale też ukazująca Boga. Bóg się nie zmienił, Bóg w każdej księdze Biblii jest taki sam. To jest nasza ta wielka pociecha, że Bóg jest zawsze taki sam, potężny, wielki, wspaniały. A ja dzisiaj przeczytam fragment Księga Sędziów, rozdział 2, wersety od 20 do rozdziału 3, rozdział, wersety do 4. Czyli otworzymy Księgę Sędziów, jeżeli ją potraficie w miarę szybko odszukać, a powinniśmy umieć w miarę szybko odszukać. Księga Sędziów, rozdział 2 i wersety od 20 i później 3 rozdział i kolejne wersety. I zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelowi, więc mówił, ponieważ naród ten przekroczył postanowienia przymierza ze mną, jakie zawarłem z ich ojcami i nie usłuchali głosu mojego, więc ja nie wypędzę już przed nimi żadnego z narodów, jakie pozostawił Jozue, gdy umierał, aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą szczec drogi Pana i po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie, czy nie. Dlatego Pan pozostawił w spokoju te narody, nie wypędzając ich zaraz i nie dał ich w ręce Jozuego. A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie widzieli o wszystkich wojnach o Kanaan. A to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzić wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. I dalej jest powiedziane, kogo zostawił. Byli oni tam po to, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć się, czy będą słuchać przykazań Pana, jakie nadał ich ojcom przez Mojżesza. Jest to okres, kiedy Jozue już umarł. W tym okresie, kiedy Jozue i Izrael zdobywali Kanaan, okazuje się, że część narodów nie została podbita. Czytamy o tym w pierwszych rozdziałach. Ja tylko tak szybciutko zasygnalizuję Księga Sędziów, rozdział 1, werset 21. Synowie Beniamina nie wypędzili Jebuzejczyków. Sędziów, rozdział 1, werset 30. Zebulon nie wypędził mieszkańców Kitron. Sędziów 1:31. Asher nie wypędził mieszkańców i tam dalej. Sędziów 1:33. Naftali nie wypędził mieszkańców. Taka kolejność zdań, nie wypędził, czyli za czasów Jozuego oni nie zostali wypędzeni, te narody, a tutaj czytamy, że Bóg w pewnym momencie mówi, że On już ich nie wypędzi, tylko je pozostawi. I teraz można sobie zadać pytanie, a po co to komu? Jeżeli Bóg mówi w ten sposób, najpierw dowiadujemy się, że poszczególne plemiona Izraela nie wypędziły, i Bóg składa deklarację, że już teraz nie wypędzi, lecz pozostawi te narody pośród Izraela. Tak przynajmniej brzmi ten tekst. Więc ja i możemy sobie postawić to pytanie, w takim razie po co to wszystko? Dlaczego Bóg składa taką deklarację? Na początku mówił, żeby wypędzić te narody, a teraz mówi, że już nie wypędzi tych narodów. Że już nie wypędzi, że on ich pozostawi. pośród, że już będą musieli mieszkać razem z nimi. Jak mówię, może łatwiej by było i może Izraelici by tak myśleli, może my byśmy tak myśleli, przecież powinno być inaczej, powinny narody zostać wypędzone, Izrael powinien zostać osadzony w ziemię Kanaan, mieszkać tam bez wrogów okolicznych, wtedy byłoby wszystko tak jak trzeba. Tylko jest pytanie, czy byłoby tak jak trzeba? Czy wszystko byłoby wtedy w porządku? To jest nasz sposób myślenia. Nasz sposób myślenia jest taki, że gdyby nie było tych narodów, Izrael sam mieszkał w Kanaanie, wtedy byłoby wszystko super. Mieliby spokój święty, pokój wieczny, szalom. Wtedy by wszystko funkcjonowało tak, jak należy. Nikt by im nie przeszkadzał. A okazuje się, że Bóg mówi, składa deklarację, że nie wypędzi już tych narodów. I kiedy czytałem ten tekst, dowiadujemy się, że 3 razy tam jest powiedziane, że nie wypędzi ich dlatego, że aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą szczęść drogi Pana. I o tym, wiecie, często mówimy, często to przekładamy też na nasze życie. Nie jest to temat jakiś taki zamknięty. Ale tu się pojawia druga myśl w wersecie 2, że Bóg mówi, że nie wypędzi tych narodów, a to jedynie w tym celu, to jest kolejna myśl, jedna jest, aby doświadczyć Izraela, czy będą szczegli drogi Pana, a tu się pojawia kolejna myśl, a to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzić wojny, więc tylko ci, których przedtem tego nie umieli. Takie dziwne zdanie. Że Bóg zostawia wrogów, aby się późniejsze pokolenia nauczyły prowadzić wojnę. Czyli Bóg zakłada, że to jest ważne, aby następne pokolenia Izraela były przygotowane do tego, by prowadzić wojnę. Czy to jest ważne, by umiały prowadzić wojnę. To jest ważne, aby umiały używać broni, bronić się. Więc możemy powiedzieć tak, że Bóg, pozostawiając te narody, realizuje pewne cele, które dla nas nie są takie oczywiste. Bo my patrzymy na to w kategoriach zupełnie innych. My patrzymy w kategoriach takich, że im mniej wrogów, tym lepiej. A Bóg wcale tak nie patrzy. Bóg mówi, jeśli pojawiają się wrogowie, to ma sens i cel z Bożej perspektywy. Bóg realizuje swoje cele inaczej niż my to spostrzegamy, niż my to widzimy. Bóg ma większą sprawę z nami, miał większą sprawę z Izraelem i ma większą sprawę z nami, niż my to jesteśmy w stanie zauważyć i zrozumieć. Nie wiem, czy wiecie, ale stawy hodowlane, to będzie teraz przykład o rybach, stawy hodowlane, hoduje się tam różne ryby, a szczególnie dotyczy to karpi. Akurat, wiecie, teraz karp będzie w modzie i w zagrożeniu. Karpie, w stawach hodowlanych, w których są karpie szczególnie, muszą być wpuszczone szczupaki. Czyli każdy staw hodowlany musi mieć określoną liczbę szczupaków wpuszczoną do tego stawu. Wczoraj jeszcze to sprawdzałem i czytałem sobie. Nie może być ich za dużo, nie może być ich za mało. Jest to wszystko wyliczone, ile ich musi być. I dlaczego szczupaki muszą być wpuszczone? Dlatego, że karpie są leniwe. Zakopałyby się w muł i by się nie ruszały. Karpie muszą mieć szczupaki, żeby były aktywne. Później byśmy jedli takie mięso, jeżeli ktoś je mięso z karpia, otłuszczone. A tak to one są aktywne poprzez to, że w stawie hodowlanym są puszczone szczupaki. Podgryzają je po prostu. Nie są w stanie zjeść tego wielkiego karpia, ale je gonią. Podgryzają. I karpie przez to stają się zdrowe, silne. Ich mięso jest smaczne. Można powiedzieć, no przecież to jest absurd. Po co? A ile jakie straty będą? No będą straty, bo jakiś po prostu nie ucieknie. Albo jakiś mniejszy, no padnie ofiarą. Ale hodowcy wiedzą o tym, że do stawu hodowlanego z karpiami szczególnie trzeba wpuścić jakieś szczupaki. Myśmy powiedzieli, to przez absurd jest, przecież to jest jakiś absurd. A to jest, no jak można po prostu drapieżnika wpuścić do stawu hodowlanego? A jednak takie są po prostu reguły hodowania karpia. No chyba, że komuś nie zależy, żeby karp nie był otuszczony, no to zostawi je takie, takie będą zamulone po prostu, śnięte trochę. No i teraz sytuacja jest taka, że przenosząc to na tą sytuację, Bóg mówi, że pozostawi narody Kanaanu, część, nie wszystkie, część, po to, aby synowie Izraela, przyszłe pokolenie, nauczyły się prowadzić wojnę. Ja mam takie pytanie do nas i do siebie. Czy my potrafimy prowadzić wojnę? My byśmy oczywiście wyszli z takiego założenia, Panie Boże, im mniej problemów, tym lepiej. Panie Boże, ja celuję w święty spokój. To o to mi chodzi w życiu. Panie Boże, mi chodzi o to w życiu, żeby mi nikt nie uwierał mnie, nie naciskał, żeby wszystko było tak, jak idealnie, żebym mógł w spokoju sobie funkcjonować. I jest teraz tylko jest pytanie, jak będę wyglądał jako ta duchowa ryba w takiej sytuacji. Jak będzie wyglądać tak naprawdę moje duchowe życie, jeśli odejmie mi się wszelkie trudności, wszelkie stresy, wszelkie sytuacje skomplikowane? Jak ja będę wyglądał jako duchowy człowiek? Zgadzacie się z tym, czy nie? Że z natury nasza cielesna natura jest leniwa? Sam Pan Jezus do uczniów w ogrodzie Getsemanym powiedział, że duch ochoczy, ale ciało. W takiej sytuacji oni byli w stanie zasnąć. Wyobrażacie to sobie? Jezus ich prosi o wsparcie modlitewne, a oni? Czy oni się różnią od nas, a my od nich? A może by tam trzeba było szczupaka wpuścić? To może by tak... Patrzcie, siostry, Bóg jest mądrzejszy niż my. I Bóg lepiej zna naszą naturę niż my. Bóg lepiej wie to, kim jesteśmy. I Bóg dobrze wie, gdyby nas zostawić w takich sterylnych warunkach, bardzo szybko stalibyśmy się ociężali, leniwi, ospali. Bardzo szybko byśmy stali się wygodni. Bardzo szybko byśmy marzyli tylko o kapciach, dobrym obiadku, świętym spokoju. Ewentualnie grill na działce, ale to też może za duży wysiłek, bo trzeba do sklepu może jechać, jeszcze zakupy zrobić. I całe życie nasze kręciłoby się wokół tego, żeby sobie poprawiać, żeby było coraz lepiej, żeby było coraz bardziej wygodnie, żeby było coraz mniej stresowo. Dlatego Bóg wpuszcza nam czasami do naszego życia takiego szczupaka, żeby nas troszeczkę co robił? Pogonił, złapał za ogon. Nie nas nie zje, ale nas złapie za ogon i wtedy dostaniemy lekkiego przyspieszenia. Zaczniemy się budzić. Bracia, siostry, czy Pismo Święte nie jest pełne informacji takich, które mogą nas zatrważać, że czekająca oblubienica na przyjście Pana śpi? Panny, które czekają z oblubienicą, śpią. Ja bym oczywiście życzył sobie i chciałbym, żebyśmy byli takimi ludźmi, tak zdyscyplinowanymi duchowo, tak mądrymi duchowo, że nie potrzebujemy żadnych zewnętrznych środków, nazwijmy to, stymulujących nas, tylko żebyśmy sami tak duchowo rozwijali się bez żadnych zewnętrznych wpływów. Ale prawda jest zupełnie inna. Prawda jest taka, że im nam lepiej, tym jesteśmy bardziej leniwi. I duchowo tak samo. Jeżeli porównamy sobie, oczywiście ja też to nie chcę tak upraszczać, ale, ale jakość chrześcijaństwa tam, gdzie jest duży dobrobyt, jakość chrześcijaństwa tam, gdzie jest duży ucisk, to czujemy, widzimy, że jest różnica. Bracia i siostry, potrzebujemy zewnętrznych środków, które nas zmotywują. Bóg pozostawił te narody, aby przyszłe pokolenia nauczyły się prowadzić wojnę. Jest taki bardzo mocny tekst listu do Koryntian, drugi rozdział. List do Koryntian, drugi rozdział, rozdział 10, werset od 3 do 6. Drugi do Koryntian, rozdział 10, wersety od 3 do 6. Apostoł Paweł mówi w ten sposób: bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Przecież ten tekst otwiera przed nami jakiś nieprawdopodobny arsenał. Oręż nas, z którym walczymy, nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Mówi ten tekst, że wszelka pycha jest upokarzana przez ten oręż. Wszelka myśl zmuszana do posłuszeństwa Chrystusowi. Jakże niezwykły jest to oręż. A z drugiej strony jest powiedziane, że żyjemy w ciele. Chociaż żyjemy w ciele i jest od razu zaznaczenie, że żyjąc w ciele jesteśmy narażeni na cały zespół ograniczeń wynikających z tego, że jesteśmy w ciele. Bo nasze ciało nam nie pomaga, nasza cielesność nam nie pomaga. Nasza cielesność wręcz nas pozbawia tej siły korzystania z tego oręża. Żyjemy w ciele i teraz, a z drugiej strony jest postawiony przed nami potężny oręż, który może dokonać wiele zmian. On może zburzyć warownię, czyli jakąś twierdzę może zburzyć, może zmienić sposób myślenia. Czyli jest położone, to jest to dane Kościołowi, jest to dane mi, jest to dane nam. Ale żyjemy w ciele, a jak żyjemy w ciele, to naturalnie jest tak, że z problemami, które pojawiają się, chcemy się zmagać w cielesny sposób, bo to jest naturalne. Jeżeli pojawia się sytuacja trudna w naszym życiu, to naturalnym odruchem człowieka, przez to, że żyje w ciele, jest zająć się tym w cielesny sposób. Może zilustruję to. Nie wiem, rodzice, nie wiem, czy zauważyliście coś takiego, że na przykład próbując wychowywać dziecko, jeżeli chcemy, żeby to dziecko szło taką drogą, jak my rodzice już byśmy chcieli, to co robimy? Apelujemy do rozsądku. Często rozmawiamy, apelujemy do rozsądku. I rozmawiamy i używamy najlepszych argumentów. Jeżeli zbliża się zima, bo teraz się zbliża zima, i będziecie chcieli, żeby wasze dzieci nosiły czapkę, to co będziecie tym dzieciom mówić? No noś czapkę, załóż czapkę, bo jak nie będziesz nosić czapkę, to się przeziębisz i będziesz... Powiedzcie mi, czy to bardzo dobrze działa. A najlepiej, bo mama mówi, żeby dziecko włożyło czapkę, a jest minus 15 i sama idzie bez czapki. Bo fryzura, wiecie, i tak dalej. Się popsuje. Nieraz to... Wiecie, no, mi się wydaje, że ja mam takie argumenty, rozmawiając na przykład z dzieckiem, mam takie argumenty, no, że jak ich nie przyjąć? No, przecież one są tak oczywiste. Okazuje się, że moje argumenty, które są oczywiste dla mnie, które się wydają bezdyskusyjne i w ogóle jak można z tymi argumentami w ogóle prowadzić polemikę, to sama próba polemiki z tym argumentem już jest czymś po prostu dla mnie niezrozumiałym. Okazuje się, że dla drugiej strony te argumenty nie są żadnymi argumentami. Jeżeli na przykład są ludzie dzisiaj na świecie, którzy wierzą, że Ziemia jest płaska I ktoś im przynosi zdjęcie zrobione z satelity i pokazuje im, że zostało wykonane zdjęcie Ziemi, to jest zdjęcie kuliste i pokazuje, to on mówi, no ale to ja, Ziemia jest płaska. Nie przekonuje ten argument nie ma żadnego znaczenia. I właśnie my bardzo często próbujemy rzeczy duchowe przepchnąć ludzkimi argumentami. Próbujemy kogoś przekonać do słuszności sprawy, używając siły argumentów. Jak to działa? Ja myślę, że ja mam wielokrotnie rację. Ja tak myślę, że mam rację. I tą rację myślę, że jestem w stanie w dosyć taki logiczny sposób przedstawić komuś. No ale niestety to nic nie zmienia. Bo on ma co? On ma swoją rację, on ma swoje argumenty, on ma swoje zrozumienie. Jesteśmy gdzie? W punkcie wyjścia. Kochajmy się i tyle. No. Miłość jest ponad wszystko. Amen. I okazuje się, ja to tylko zilustrowałem, bo to dotyczy wielu obszarów. Jako ludzie, którzy żyją w ciele, próbujemy rzeczy przepychać poprzez cielesne metody. A tu apostoł Paweł nam mówi o tym, że oręż nasz, z którym walczymy, nie jest... Popatrzcie, oręż nasz, z którym walczymy, żyjemy w ciele, ale oręż nie jest cielesny. I na tym polega cała tajemnica życia. Na czym polega cała tajemnica zmagania się z wieloma rzeczami? Żebyśmy zaczęli bardziej używać oręża duchowego. Ja nie mówię, że nie należy używać argumentów, bo sam jestem daleki od tego, ale wiem już po latach, że to ma niewielkie znaczenie. Że to niewiele sprawy popycha do przodu. Że to niewiele zmienia w sposobie myślenia drugiego człowieka. Czy to w ewangelizacji, czy w relacjach międzyludzkich, czy w wychowywaniu dzieci, to naprawdę niewiele zmienia. Jest jeszcze coś innego i cała tajemnica polega, żebyśmy potrafili odkryć ten oręż duchowy, o którym mówi apostoł Paweł, który tak naprawdę ma moc burzenia warowni. Ale teraz powstaje takie pytanie, ale czy my, nawet odkrywając ten oręż duchowy, jesteśmy gotowi z niego skorzystać? Bo może, bo za chwileczkę dojdę do pewnej rzeczy, że to wcale nie jest takie oczywiste i proste i łatwe. Dlaczego używamy argumentów cielesnych czy tych sposobów cielesnych? Bo one są o wiele prostsze i bardziej naturalne dla nas. Łatwiej jest prowadzić debatę, dyskusję, wymianę, spieranie się. Łatwiej jest to robić. Ale posłużyć się orężem duchowym jest o wiele trudniej, bo to jest o wiele bardziej wymagające dla nas. Tu są użyte, jak powiedziałem, niesamowite myśli. On unicestwia złe zamysły. Oręż duchowy unicestwia złe zamysły. A jeżeli w komuś w cudzej głowie zaczynają się pojawiać jakieś dziwne rzeczy, złe zamysły się pojawiają, to mój oręż duchowy, mówię to na przykład jako rodzic, może wpłynąć, że te złe zamysły nie zostaną zrealizowane. Oczywiście mogę, nie wiem, użyć argumentów siły, ale czy argumenty siły tak naprawdę są w stanie załatwić wszystko? Do czasu, kiedy jestem silniejszy. Tylko. Dalej jest powiedziane, że ten oręż duchowy unicestwia wszelką pychę, która się podnosi przeciw poznaniu Boga. To jest bardzo potężna rzecz. Zmusza wszelką myśl do poddania się Chrystusowi. Coś niesamowitego. No i teraz powstaje pytanie, w jaki sposób ja mogę to użyć i uruchomić ten arsenał duchowy. I trzeci fragment Pisma Świętego z Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza. Tu będziemy mieli praktyczną ilustrację. Ewangelia Mateusza, rozdział 17. Pan Jezus jest na górze przemienienia z trzema uczniami swoimi. Schodzi z góry przemienienia. Na dole zastaje pewną sytuację. czytamy od 14 wersetu: i gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów swoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd was będę znosił, przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. I teraz Pan Jezus kwituje całą tą wypowiedź tym jednym ważnym zdaniem. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Chcielibyśmy mieć duchowy arsenał, ale bez modlitwy i postu. Chcielibyśmy używać tego, co Pan Jezus miał w swoim życiu, ale bez modlitwy i bez postu. Chcielibyśmy pokonywać wrogów w naszym życiu, ale nie płacąc ceny, o której Pan Jezus tutaj powiedział, bez modlitwy i bez postu. I pozwólcie, że kilka rzeczy, kilka myśli o modlitwie. Wszyscy dobrze wiemy, jak tu jesteśmy na sali, że Pan Jezus rozpoczynał swój dzień od porannej modlitwy. Czy ktoś tego nie wie? Kto przeczytał Ewangelię chociaż raz w życiu, to wie. To nie trudno to zauważyć, że przed świtem pojawiał się, szedł na modlitwę. To powiedzcie mi w takim razie, jeżeli to wiemy, i argument jest oczywisty, przecież mówimy: chcemy Cię, Panie, naśladować. Chcę być jak Jezus, śpiewam w pieśniach. Mało tego, nieraz deklaruję to, że jestem jak Jezus, chcę być podobny do Jezusa. Czyli argumenty są proste, no nie ma nawet nad czym debatować. Przecież to jest oczywiste. Pan Jezus tak robił i jeżeli chcę Go naśladować, to jest dla mnie pewien wzorzec życia i postępowania. Opieram się na Nim. To powiedzcie mi, to dlaczego tak trudno jest pół godziny wcześniej rano wstać? No, czy są ludzie tutaj na sali, którzy jak wystarczy, że wstaną o szóstej, wystarczy, że wstaniesz o szóstej, wszystko zrobisz i zdążysz do pracy, że będziesz jednak wstawał o piątej? No może czasami się zdarzy taki człowiek, ale czy jest tak wielu? Albo nawet jeżeli próbujemy to zrobić, to wiecie, jak się okazuje, no okazuje się, że to nam bardzo wychodzi krótkodystansowo. Ale powiedzcie mi, czasami sobie powiedzcie, kiedy nam jest łatwiej te pół godziny wcześniej wstać? Może być różne, mogą być przyczyny tego, ale jedna jest z nich taka, kiedy szczupak nas zaczyna podgryzać. Kiedy zaczynamy czuć, że pojawia się jakaś sytuacja w naszym życiu, która jest sytuacją trudną. Kiedy pojawia się jakaś sytuacja, która jest sytuacją stwarzającą pewne zagrożenie i nagle się okazuje, że pojawia się w naszym życiu mobilizacja. Że to ciało, które jest mdłe, które jest słabe, które dąży do wygody dla siebie, nagle jesteśmy w stanie je zmobilizować, albo mówiąc już tak obrazowo, podbić w niewolę, dlatego że jest jakaś sytuacja, która nas do tego zmusza. Jesteśmy gotowi to zrobić. Po to te narody były pozostawione, żeby pobudzić Izraela, żeby go zmotywować, żeby na niego wpłynąć tak, żeby nie stali się leniwi. I dla naszego życia działa to podobnie. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w ciałach ludzkich. I do zmartwychwstania będziemy żyli w ciałach, które mają swoje ograniczenia. A te ograniczenia polegają też na tym, że jeżeli sytuacja jest bardzo taka komfortowa, stateczna, stabilna, bezproblemowa, To bardzo łatwo się do tego przyzwyczajamy. To bardzo łatwo to honorujemy w naszym życiu. To bardzo łatwo nam się jest po prostu to zostawić i to nasze życie duchowe zapuszczać coraz bardziej, zapuszczać i zapuszczać. Dlatego Bóg, żeby nas pobudzić, ożywić, dopuszcza pewne sytuacje, żeby nas zmotywować i zmobilizować. Żebyśmy się nie stali ociężali i leniwi, ale starali się żyć z Panem i być z Panem. Jak powiedziałem, argumenty słowa nie zawsze do nas docierają. Wiemy o nich, jak powiedziałem, są dla nas oczywiste, ale tak bardzo trudno nam jest je zrealizować. Tak bardzo trudno nam się poddać wykonaniu tego słowa. Musi się jeszcze coś wydarzyć. Prosty przykład. W rodzinie nagle pojawiają się jakieś problemy. Może nawet większe problemy. I okazuje się nagle, że mąż z żoną się zorientowali, że oni się w ogóle razem nie modlą. Nagle siedzą wieczorem w domu, rozmawiają i z pokorą jeden do drugiego mówi: może byśmy razem o to walczyli, razem się o to modlili. To jest nasza sprawa, to jest nasze dziecko. Może razem będziemy teraz o to bojować. Trzeba było problemu, żeby taką rozmowę przeprowadzić? No czasami trzeba. Czasami trzeba czegoś zewnętrznego, żebyśmy dorośli, dojrzeli. Żebyśmy wzięli na siebie to, co tak naprawdę powinniśmy wziąć bez tego szczupaka. Ale nasza natura jest taka, że dąży do wygody i do dobrego, i do lenistwa dąży. Spotkałem chrześcijan, którzy lubią się modlić. Ale nie spotkałem chrześcijan, którzy lubią pościć. W cywilizacji zachodniej, czyli w tej, w której my żyjemy, jedzenie to nie tylko dostarczanie energii do własnego ciała. Jedzenie to przede wszystkim przyjemność. Jedzenie to też forma relacji, społeczności. I jestem już pouczony przez to, że nikt nie lubi z tej przyjemności rezygnować. Chyba że się mylę, chyba że wy macie inaczej. Ale Pan Jezus powiedział o orężu duchowym, powiedział o tym, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę i przez post. I chcielibyśmy mieć oręż duchowy, ale nie chcielibyśmy pościć. Ale po prostu tak się nie da. No nie istnieje takie połączenie. Jak gdyby istniało, to my Polacy byśmy już to wymyślili. My byśmy wiedzieli, jak to zrobić. Żeby nie pościć, a być duchowo. Nie ma takiej możliwości. Więc, jak powiedziałem, nikt nie lubi pościć, a z drugiej strony ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak przez post i modlitwę. Więc w jaki sposób siebie zmotywować? No właśnie tak, że czasami się pojawią takie sytuacje, takie okoliczności, takie trudności, że sami do tego dojdziemy, że jedynie, co powinniśmy zrobić, to w tej sprawie modlić się i pościć. Czy się mylę? Czy naprawdę się mylę? Że najwięcej pościcie, jak wszystko w waszym życiu jest tak cymes. Nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych trudności, nie ma żadnego zagrożenia, życie przebiega spokojnie. Wszyscy zdrowi, ano wszyscy zdrowi. Lodówka pełna, ano pełna. Macie pracę, mamy pracę. Wszyscy szczęśliwi, no tu już wszyscy zadowoleni, może nie do końca, no ale czy to jest ta sytuacja, kiedy tak naturalnie powiem, no to teraz to jest czas, żeby pościć, żeby się modlić? Nie, otóż okazuje się, że jesteśmy motywowani, gdy przychodzą okoliczności, trudności. bracia i siostry, gdyby nie było wrogów, to w ogóle nie wiem, czy byśmy pościli. Czy w ogóle byśmy pościli? Jak powiedziałem, nikt z nas tego w naturalny sposób nie lubi. Podsumowując, Bóg w sposób celowy i świadomy pozostawił w Kanaanie narody. Celowy i świadomy sposób. Po to, żeby przyszłe pokolenia nauczyły się prowadzić wojny, sztuki wojennej. W naszym chrześcijańskim życiu jest podobnie. Bóg dopuszcza sytuacje dla nas niekomfortowe i trudne, po to, żeby nas w dodatkowy sposób zmotywować, zmobilizować do tego, żebyśmy chcieli więcej czasu spędzać z Bogiem. Żebyśmy chcieli swoje ciała złożyć na ofiarę w poście dla Niego. Żebyśmy mogli poprzez taką naszą duchową aktywność sięgać po potężny oręż duchowy, który jest dany ludziom wierzącym, który jest dany Kościołowi. Żebyśmy nie próbowali rozwiązywać spraw, z którymi mamy do czynienia, w sposób cielesny, opierając się tylko na sile argumentów, bo to nie przynosi efektu i to nie działa. Czasami albo często w różne sytuacje trudne należy wkroczyć z duchowym orężem, bo to jedynie gwarantuje, że jakaś sprawa zostanie troszeczkę przepchnięta do przodu. Nie wkraczając z orężem duchowym, tylko opierając to o nasze cielesne rozwiązania, tak naprawdę kotłujemy się w jednym miejscu i nie przynosi to żadnego progresu, żadnego rozwiązania. Co najwyżej możemy być oburzeni i źli na kogoś, że nie rozumie prostych rzeczy. Ale Pismo Święte mówi, nie Pismo Święte, przepraszam, bo to chciałem ja powiedzieć, że człowiek jest w stanie zrozumieć tylko tyle, ile jest w stanie pojąć. Jeszcze raz, człowiek jest w stanie zrozumieć tylko tyle, ile jest w stanie pojąć. Każdy z nas. Jeżeli czegoś nie pojmiemy, to nie zrozumiemy. Nie zrozumiemy. Będziemy dalej tkwili we własnym sposobie myślenia. Będziemy dalej tkwili we własnym sposobie argumentowania. Jedynie co to oręż duchowy może wpływać na to, że nasze myśli są poddawane w posłuszeństwo Bogu, że są burzone warownie, że wszelka pycha jest upokarzana i że złe zamysły są unicestwiane. I Boże dzieło może iść do przodu. Jest tylko pytanie takie, czy my chcemy z tego oręża korzystać? To będzie kosztować. To zawsze będzie kosztować. I ta cena jest wysoka. Ale innej drogi nie ma. Trzeba zaprosić do modlitwy. Porozmawiajmy z Bogiem.